Na rozpoczęcie naszego zebrania poprosimy brata Aleksandra, aby nam usłużył modlitwą. Prosimy.
O wszechmogący i dobry nas, Ojcze Święty, który mieszkasz na wysokościach, w imieniu i przez zasługi Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, pragniemy złożyć Ci dzięki za wszystkie łaski, błogosławieństwa, opiekę i kierownictwo Twoje nad nami. Dziękujemy Ci za ten dzień dzisiejszy, za noc minioną. I prosimy Cię, Ojcze Wszechmogący, o błogosławieństwo, opiekę i kierownictwo Twoje nad nami. Udziel nam z łaski swojej ducha mądrości, roztropności, nauki i pamięci, aby to było z wolą Twoją zgodne. Prosimy Cię o łaski i błogosławieństwa dla wszystkiego ludu Twego, gdziekolwiek się znajduje. Rad pobłogosławić i oświecić umysła wszystkich i pobłogosław wszystkich, a szczególnie tych braci, którzy jeżdżą i służą Słowem Twoim świętem na obliczu ziemi. Wlej im ducha w serce mądrości, roztropności, nauki i pamięci, aby to było zgodne z wolą Twoją świętą, co oni głoszą, na większą cześć i chwałę Tobie jako Bogu Wszechmogącemu, a na pożytek zbawienny dla tych, którzy słuchają. Udziel łaski i błogosławieństwa wszystkim chorym, wszystkim tym, którzy proszą o modlitwę. Dopomóż i pociesz, pobłogosław wszystkich, chwalebny Stwórco. My Ciebie o to prosimy. W imieniu i przez zasługi Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie cześć, chwała, uwielbienie, a przez Niego wieczna Tobie chwała, dobry i sprawiedliwy Boże. Amen.
Amen. Poprosimy brata Tadeusza Wiśniewskiego z Warszawy, aby do nas przemówił Słowem Bożym. Prosimy.
Proszę braterstwa, sprawia mi przyjemność, że mam tu możliwość do braci przemówić pierwszy raz w tym miejscu. I tak jak już było zapowiedziane, przywilejem naszym jest w dniu dzisiejszym poświęcić tą chwilę dla zastanawiania się nad Słowem Bożym. Przedtem jednak chciałem przekazać braciom pozdrowienia, jakie od kilku braci, którzy wiedzą, że wiedzieli, że ja tu mam być, przesłali braterstwu, szczególnie braterstwo Smogorzewscy i brat Gumiela, z którym widziałem się w ostatniej chwili, gdy tu przyjeżdżałem.
Dziękujemy.
Dziękujemy. I prosimy, aby brat od nas przekazał pozdrowienie.
Dziękuję. A teraz weźmiemy sobie list świętego Pawła do Galatów, 3 rozdział, a wiersz 29, gdzie mamy zapisane słowa następujące. A jeśliście wy Chrystusowi, wtedyście nasieniem Abrahamowym, a według obietnicy dziedzicami. Proszę braterstwa, słowa te zapisane są w liście świętego Pawła, który pisał do Galatów. Ale my wiemy, że Bogu tak się upodobało, żeby te wszystkie myśli, które były zapisane do Galatów, czy do Koryntów, czy do w listach personalnych, do poszczególnych jednostek, to żeby one przetrwały aż do czasów dzisiejszych. I te nauki, jakie im były dane, i te różne napomnienia, które lud Boży, będący w ciele niedoskonałym, potrzebuje, one są przekazane aż do dzisiejszego czasu nam również. I te słowa, a jeśliście wy Chrystusowi, tedyście nasieniem Abrahamowym, a według obietnicy dziedzicami, to nie tylko do Galatów, ale do nas też się odnoszą, I my w tym mamy wielką pociechę, wielką zachętę i zapewnienie ze strony naszego Ojca Niebieskiego, że On i o nas myśli i powołał nas do pewnych wspaniałych rzeczy, które już dawno temu Abrahamowi były obiecane. Proszę braterstwa, pisarzem tych rzeczy był święty Paweł. Święty Paweł, który przekazał nam słowa tegoż właśnie listu. My wiemy, że to jest list świętego Pawła, jak mówimy. Ale w gruncie rzeczy to te listy nie są Pawła. To są listy naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, który przez narzędzie swoim, jakim był Paweł, opowiada Ewangelię w dalszym ciągu. Mógłbym poprzeć tą myśl tym, co jest zapisane w Dziejach Apostolskich w 26 rozdziale, a w wersecie 23, gdzie pisze tak. To jest, iż Chrystus miał cierpieć, a będąc pierwszym z zmartwychwstania, opowiadać miał światłość ludowi temu i poganom. My wiemy, że Pan nasz Jezus Chrystus za życia swego opowiadał Ewangelię i odtąd rozpoczął się ten błogosławiony wiek Ewangelii dla ludu Bożego. Pan Jezus, gdy był w ciele, opowiadał. Ale tu święty Paweł mówi, że Chrystus miał cierpieć, ale miał również i umrzeć. Jego cierpienie miało zakończyć się śmiercią. A będąc pierwszym z zmartwychwstania, pierwszą istotą, która powstała z martwych, opowiadać miał światłość ludowi temu i poganom. No pytamy się, czy Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu głosił Ewangelię? Wiemy, że tylko nieliczne spotkania były z Jego uczniami. On już wtedy Ewangelii specjalnie nie głosił, tylko dawał takie ostatnie napomnienia tym, z którymi był serdecznie związany, a pragnął im, tak jak odchodząca matka od własnych dzieci, dać im jak najlepsze i ostateczne instrukcje tym, których umiłował aż do końca. Ale tu mówi, że będąc pierwszym z zmartwychwstania opowiadać miał światłość ludowi temu, czyli żydowskiemu i poganom też. Uważamy, że święty Paweł miał rację. I w tym przejawia się wielka pokora świętego Pawła, bo on czuł się jako narzędzie Jezusa Chrystusa i on wie, i on tym samym stwierdza, że to, co on opowiadał, to nie jest jego Ewangelia, ale jest Ewangelia Jezusa Chrystusa, nadal działającego, będącego niewidzialnym, ale działającego przez swoje narzędzia. Czy to przez mowę apostoła Pawła, czy też przez listy. Są to, proszę braterstwa, kazania, listy naszego Zbawiciela i dlatego też powinniśmy być bardzo zaszczyceni, że tak powiem, że mamy takiego pisarza, który do nas zapragnął napisać w taki sposób w ogóle, żeby dotarło do nas Słowo Boże. Z tego powodu powinniśmy się czuć bardzo zadowoleni i zaszczyceni. Tak jak pewien człowiek, mędrzec starożytności, który żył w bardzo wielkiej skromności i ubóstwie, a miał ten zaszczyt, że cesarz Konstantyn napisał do niego list. No wszyscy się zeszli i gratulowali mu, że taki zaszczyt właśnie spotkał go. Ale on powiedział, wy mnie gratulujecie, że mnie taki zaszczyt spotkał, ale ja muszę wam zwrócić uwagę, że my wszyscy jesteśmy wielce zaszczyceni, daleko więcej niż ja teraz, bo do całej ludzkości napisany jest list od tego, który nie jest cesarzem jednego państwa, a nawet jakiegoś imperium, ale całego imperium, które stworzone zostało przez rękę wszechmocnego Boga. A listem tym jest właśnie Pismo Święte, do nas pisane. Dlatego też widzimy, że święty Paweł, on starał się głosić to poselstwo Jezusa Chrystusa. Czy też był na wolności, czy też ręce jego były skrępowane kajdanami, bo on wtedy, proszę braterstwa, był już uwięzionym, gdy te rzeczy proszę braterstwa, były podane, co przeczytaliśmy. Stał przed królem Agrypą. Agrypa był to król żydowski, proszę braterstwa. I on był powiadomiony wszelkich zwyczajów i wiary żydowskiej. Dlatego też, gdy był przekazany jemu, to on mówi: nade wszystko, z czego mnie obwiniają Żydowie, królu Agrypo, poczynam sobie być za szczęśliwego, że dziś mam opowiadać przed tobą. Dlaczego? Bo wiedział, że on znajomy jest mowy tych obietnic żydowskich, dlatego też wie, że znalazł się przed osobą, która będzie umiała ocenić to, co święty Paweł mówi. No i bardzo mistrzowsko prowadzi swoją rzecz, tak jak dobry prawnik, święty Paweł, bo daje wstęp właściwy, jak również powołuje się na to, że jego wiara nie jest sprzeczna wcale z tym, co wyznają Żydowie, którzy stoją i przed królem Agrypą go oskarżają. I tu mówi o nadzieję tej obietnicy, ojcom od Boga uczynionej stoję przed sądem. Jakiś absurd. W to, co wierzą moi ojcowie od wieków, to teraz ja, wierząc w to, jestem teraz obwiniony. Jakiś paradoks, który 12 naszych pokoleń ustawicznie dniem i nocą Bogu służy, mając nadzieję dostąpić. O tę nadzieję skarżą mnie dziś Żydowie o króla Agrypo. A król mówi tak: cóż, za rzecz do wiary niepodobną u siebie sądzicie, że Bóg umarłe wzbudza? Przecież to jest oczywista rzecz. Bóg jest w stanie tą rzecz uczynić. A wy teraz to negujecie? A przecież to jest nadzieja tych 12 pokoleń, którzy dniem i nocą oczekują tego przyszłego zmartwychwstania. I ten człowiek wierzy w zmartwychwstania teraz. Takiż absurd sądzony jest według tego? Święty Paweł mówi: i mnie się wprawdzie samemu zdało, że był powinien przeciwko temu imieniowi, którzy mówią, że Jezus zmartwychwstał, występować. Ale no, takie rzeczy się stały, że ja, król, jestem rozbrojony i muszę to mówić, bo sam na własne oczy widziałem, jak jechałem do Damaszku i światłość mi oświeciła i tych, którzy ze mną byli. I teraz, królu, przed tobą mówię, że właśnie ten Mesjasz, który miał być zabity według pism, on zmartwychwstał i teraz miał opowiadać. I to, co ja teraz opowiadam, to nie jest moja rzecz, ja jestem do tego zobowiązany. No widzimy, proszę braterstwa, że to jest wielki zaszczyt, że przez takie narzędzia i w takich trudnych warunkach oni starali się nam przekazywać, wykazując swoją stuprocentową bezinteresowność i znosząc utrapienia i cięgi, i wodzeni byli przed królów jako przestępcy, i te słowa do nas dziś dochodzą. Jakież wielkie mamy zapewnienie, że ci pisarze byli ludźmi bezinteresownymi. Możemy wierzyć ich słowom, że to są słowa Jezusa Chrystusa, bo chociaż nie wypowiedziane bezpośrednio przez Niego, ale harmonizują i tworzą jeden jednolity, piękny plan zbawienia, a szczególnie o powołaniu wybranej klasy, która w wieku Ewangelii miała być wybraną. Tak jak święty Paweł mówi: a jeżeliście wy Chrystusowi, byliście nasieniem Abrahamowym, a według obietnicy dziedzicami. Jak powinniśmy cenić, proszę braterstwo, tą Biblię? Ona nie powinna u nas leżeć zakryta kurzem, ale powinna, jej każda kartka powinna mieć ślady naszych palców, naszych notatek, że ona jest często w naszym użyciu. O, nie tak jak pewna niewiasta, która gościła u siebie pewnego pastora. Pastor przyszedł i mówi: no jak tam owieczko, przecież to owieczka, prawda, jak tam ze sprawami duchowymi, czy Pismo Święte się czyta, jak tam znajomość i tak dalej. O tak, proszę pana pastora, ja Pismo Święte mam, leży, o jakie piękne, nowiutkie. No wierzę, ale nie, ja pokażę. Znosi tam, obtarła skórzu oczywiście. Potem otwiera, a tu Biblia sama się otwiera. Sama się Biblia otwiera, jak ona tylko spróbowała. Cóż takiego się stało? A ona wydała okrzyk radości i mówi: o jak to dobrze, mówi, że pastor teraz przyszedł do mnie, bo ja okulary swoje zgubiłam 3 lata temu, a teraz otworzyłam i patrzę, w Biblii znalazły się, jaka radość dla mnie. 3 lata szukałam tych okularów, nie mogłam znaleźć. To znaczy, że ona Biblii nie czytała 3 lata. Nie bądźmy tak jak ci, którzy okulary gubią i dopiero po 3 latach znajdują. Święty Paweł mówi, jeźliście Chrystusowi. On nie mówi, jeźliście Żydami. Żydami toście nasienie Abrahamowe. Dlaczego? Bo choć Żydzi stanowili znaczną część, proszę baterstwa, ówczesnych zborów, jednak to nie było gruntem, nie było warunkiem, że ktoś może być jeszcze nasieniem Abrahamowym. A niektórzy mówią, my właśnie jesteśmy Chrystusowi, bo my jako te 12, jako te 10 pokoleń kiedyś wyrzuceni na diasporę, myśmy powędrowali aż na Wyspy Brytyjskie i my, ponieważ teraz mamy taki wielki wpływ na całym świecie, dominujemy, u nas jest kultura przewyższająca inne narody, bo my mamy łączność z tym wybranym narodem, my pochodzimy od tych 10 pokoleń. To są tak zwani Anglo-Izraelici. I oni mówią, że nasz postęp, nasza kultura jest widocznym błogosławieństwem Bożym, bo my pochodzimy od Żydów i my jesteśmy spadkobiercami tych błogosławieństw Pisma Świętego. Ale proszę baterstwa, my wiemy, że Pismo Święte nie w ten sposób należy rozumieć. Nie w ten sposób należy utrzymywać łączność i starać się umotywować pochodzenie i w 9 rozdziale 27 do 30 mówi tak. A Izajasz woła nad Izraelem mówiąc, choćby liczba synów izraelskich była jako piasek morski, ostanki zachowane będą. Albowiem sprawę skończy i skróconą, skróci w sprawiedliwości sprawę, zaiste skróconą uczyni Pan na ziemi. bo zniszczenie Sodomy i wybranie tych kilku jednostek wyobraża zaślepienie całego narodu żydowskiego. Oni zostali wytraceni, ale dla wysokiego powołania. A jedynie wysokie powołanie mogli poznać te kilka jednostek. Święty Paweł mówi odnośnie tego zaślepienia w tymże 9 rozdziale od 2 do 4 wierszu tak. A że mam wielki smutek i nieustawający ból w sercu moim, albowiem żądałbym sam, abym się stał odłączonym od Chrystusa za braci moich, za pokrewnych moich według ciała, którzy są Izraelczycy, których jest przysposobienie synowskie i chwała i przymierza i zakonu danie i służba Boża i obietnice. Jak wspaniałe rzeczy! Czymże zaczniejszy Żyd? Co za pożytek obrzeski? A święty Paweł mówi, a wielki z każdej miary, bo jemu były zwierzone co? Wyroki Boże, rozkazy, przekazania wspaniałe, obietnice. Ale mówi, mam wielki smutek, który nie ostępuje mnie ani dniem, ani nocą odnośnie moich współczłonków Izraelitów. Albowiem żądałbym być odłączony od Chrystusa. Co to znaczy odłączony od Chrystusa? Za braci moich. To był wielki patriota. On tak miłował swój naród, że on sam gotów byłby wielkie straty ponieść. No ale ktoś by powiedział, to on chciałby być na którą śmierć posłany, żeby jego współrodacy żyli? Nie. Odłączonym od Chrystusa, to znaczy gotów byłbym swoje miejsce w tym ciele Chrystusowym, jako przyszły król z Chrystusem, odłączyć od siebie, ażeby oni mogli te miejsce zająć. Więc widzimy wielką bezinteresowność świętego Pawła. Tym bardziej, że widział, że ten naród mija się z wielkim narodowym celem. To, do czego zmierzają, to im przejdzie bokiem, a oni będą pominięci. Jakiś tragizm narodowy. Dlatego też święty Paweł mówi, że oni minęli się z tym, a Bóg sobie wybrał inny naród, który w inny sposób zadzierzgnął swoje pokrewieństwo i stał się nasieniem Abrahamowym, jak w 23 i 24 mówi. A iżby znajomy uczynił bogactwo chwały swojej nad naczyniem miłosierdzia, które zgotował ku chwale, których i powołał, to jest nie tylko z Żydów, ale i z pogan. Ale mówi, iżeli nie ma mocy garncarz nad gliną, żeby z tej żebry uczynił jedno naczynie ku uczciwości, a drugie ku zelżywości? A jeśliż Bóg chcąc okazać gniew i znajomą uczynić możność swoją, znosił wielkiej cierpliwości naczynia gniewu na zginienie zgotowane. Co to za naczynia gniewu na zginienie zgotowane? Co to? Naród żydowski. To było naczynie na gniew zgotowane, które miał jako plewy być spalonym w tym właśnie ucisku. I oni walczyli przeciwko temu ogniowi, który miał ich strawić, ale żadnym sposobem nie mogli, bo tak jak właśnie powiedział święty Jan Chrzciciel, że plewy będą spalone ogniem nieugaszonym, a pszenica zgromadzona będzie do gumna. Ale te naczynie miłosierdzia, które Bóg zgotował, to mówi, to już nie są Żydzi wywodzący się w prostej linii. Chociaż spośród tych prostej linii nieliczne jednostki mogły być chrystusowe, ale mówi, który wybrał nie tylko z Żydów, ale i z pogan. Proszę braterstwa, czy to dla nas nie jest pociecha? To są słowa napisane dawno temu. I my moglibyśmy powiedzieć, jak to dobrze, że Żydzi upadli, bo my możemy na ich miejsce wejść. No, my się nie cieszymy z tego, tak jak i święty Paweł się nie cieszył. Ale jeżeli oni już tymi pogardzili, tymi błogosławieństwami Bożymi, a przyszła kolej, że my jako poganie wywodzący się możemy te rzeczy objąć, to Bogu niech będzie za to cześć i chwała. Izrael czego szukał, tego nie dostąpił. Święty Paweł pojaśnia to jeszcze w 11 rozdziale, a od 7 do 10 wiersza mówi tak. Cóż wtedy? Czego Izrael szuka, tego nie dostąpił. Ale wybrani dostąpili, a inni co? Zabici tak jak Sodoma są? Na wieki? Nie. Zatwardzeni są. A co to znaczy zatwardzeni? Jako napisano, dał im Bóg ducha twardego snu. Czyli co? Zasnęli, nie zauważyli, oni żyją jako ludzie, ale śpią, aby nie widzieli i uszy ich, aby nie słyszeli aż do dzisiejszego dnia, do tamtego dnia, a my możemy powiedzieć do dzisiejszego dnia też, prawda? Bo jeszcze Izrael nie przejrzał na oczy całkowicie, chociaż nieliczne jednostki w ramach łaski ostatniego wieku na nich przychodzą. A Dawid mówi, niechaj im będzie stół ich sidłem, tak jak ptak idzie na pewne miejsce i tam jest pokarm, ale wpada w potrzask. Tak samo Izrael wszedł w miejsce, gdzie jest pokarm, ale ten pokarm stał się dla nich sidłem, potrzaskiem. I łowieniem, tak jak ryba pływa, a złapana jest w sieć. Tak samo naród żydowski w końcu sprawił sobie tą niewolę, utrącenie. I pisze odtrąceniem. Tak jak człowiek idący równą drogą natrafia na kamień i pada, tak samo i oni. I odpłatą, czyli karą za ich grzechy. Niech zaćmione będą oczy ich, aby nie widzieli, a grzbietu ich zawsze nachylaj. To znaczy, oni mieli być zawsze pochyleni, jako niewolnicy, jako ci, którzy będą bici, ewentualnie jeżeli człowiek jest nachylony, tak jak ta chora niewiasta, która przyszła, będąc złożona chorobą i stale tylko w ziemię patrzała, a Pan Jezus dopiero ją uzdrowił i ona mogła stanąć prosto i spojrzeć do nieba. To nam przedstawia właśnie ten naród żydowski, który tylko w ziemskie rzeczy patrzył, patrzył, ale trzeba było cudu, żeby on się wyprostował. Tak samo i naród żydowski. On nie widzi rzeczy duchowych. On jest grzbietem nachylonym. On widzi tylko rzeczy ziemskie. No i co sobie sieje, to w końcu będzie zbierał. Ale duchowych rzeczy oni już nie mogą pojąć, bo przejdą im bokiem. Mówię wtedy, Izraeli się potknęli, aby padli. Nie daj tego, Boże! Ale przez ich upadek doszło zbawienie kogo? Pogan. Aby ich, proszę braterstwa, do zawiści przywiódł. Co to znaczy do zawiści? Jeżeli zbawienie przeszło do pogan, aby ich do zawiści przywieźć, to co to znaczy? Aby ich przywieźć do zazdrości. Że jak oni będą widzieli, że ci, którzy nigdy nie mieli styczności z zakonem, jak oni biorą księgi Starego Testamentu i gorliwsi są od Żydów, to wtedy Żydzi zazdrości sami więcej do zakonu jeszcze, żeby ich czasem ci poganie nie ubiegnęli. I jaki skutek? Zazdrość. I proszę braterstwa, widzimy, jak ta gorliwość w Żydach, tych prawowiernych, jest większa, skoro oni widzą, że świat pogański uznaje ich Mesjasz, uznaje ich Mojżesza, uznaje ich zakon, wzoruje się, uważa za święte księgi, to teraz Żydzi też stali się bardzo gorliwi. I nieraz takie obrazy widzimy, jak Żyd taki z różnymi takimi, prawda, oznakami nabożeństwa, siedzi tu przed nim jedna księga, a pod tą księgą jeszcze jedna księga, a tu z boku jeszcze jedna księga, a tam jeszcze jedna księga. I oni w tym zakonie starają się studiować, aczkolwiek pododawali sobie tych talmudycznych innych rzeczy. W każdym bądź razie o Molochu i o tych innych rzeczach już nie ma mowy, o pogańskich. Pamiętajmy, że gorliwość ich nieraz jest większa jeszcze jak chrześcijan. Chociaż oni są w zaślepieniu i nie widzą tego. Oni odnoszą karanie wielkie za to, że Jezusa ukrzyżowali. Ja tylko chciałem przeczytać, proszę braterstwa, odnośnie pewnego Żyda, który przechodził wielkie doświadczenia, ale nie rozumie planów Bożych, ale rozmawia z Bogiem. I może dobrze będzie, jak ja tu braterstwu przeczytam. Ja, Josek, syn Rakowera z Tarnopola, wielbiciel rabiego Gerara i potomek wielkich cadyków z rodziny Rakowerów i Majzelów, piszę te słowa, podczas gdy getto warszawskie stoi w płomieniach. Dom, w którym się znajduje, jest jednym z ostatnich, który się jeszcze nie pali. Już od kilku godzin jesteśmy ostrzeliwani przez potężny ogień artyleryjski, a wokoło walą się mury. krótkim czasie i nasz dom, podobnie jak i wszystkie domy getta, stanie się grobem dla ich mieszkańców i obrońców. Nagła śmierć zaskakująca nas wydaje się nam wybawicielką, wyzwolicielką, rozrywającą łańcuchy. Nigdy nie zapomnę gradu kul spadających jak deszcz na nas w drodze. Z Grodna do Warszawy wraz z słońcem podniosły się także samoloty, mordując nas nieustannie. W czasie tej rzezi zginęła moja żona 7-miesięcznym dzieckiem na ręku. Dwoje dalszych z moich 5 pozostałych dzieci zginęło tego samego dnia. Moje pozostałe dzieci zginęły w warszawskim getcie. Rachela, 10-letnia córeczka, słyszała, że po drugiej stronie murów okalających getto można nieraz znaleźć w koszach od śmieci resztki chleba. Wtedy panował już głód w getcie. Umarli z głodu leżeli na ulicach. Rachela wraz z swą przyjaciółką, 11-letnią dziewczynką, udała się w tę niebezpieczną drogę. W mroku nocy wyszły z domu, a o wschodzie słońca odkryto je poza murami getta. I wtedy to niemieccy wachmani rozpoczęli pogoń za nimi. Tuziny łobuzów polowało na dwie dziesięcioletnie zgłodniałe dziewczynki. Nie mogły one tak szybko biegać i moja córka wyczerpana padła na ziemię. Naziści przekuli jej głowę bagnetem. Piąte dziecko Jakub zmarło na gruźlicę. Teraz przyszła moja godzina. Jak Hiob mogę o sobie powiedzieć: nago się narodziłem, nago wracam do ziemi. Jestem dumny z tego, żem Żyd, bo ciężko jest być Żydem. Bardzo ciężko. Łatwą jest rzeczą być Anglikiem, Amerykaninem lub Francuzem. Jest łatwiej i wygodniej być jednym z nich, ale w żadnym wypadku nie jest bardziej zaszczytny. Tak, być Żydem to zaszczyt. Sądzę, że być Żydem to znaczy być wojownikiem, wiecznym pływakiem przeciw brudnemu, zbrodniczemu prądowi ludzkiemu. Wy, wrogowie, mówicie, że jesteśmy niedobrzy, ale chętnie chciałbym widzieć, jakimi wy byście się okazali, będąc na naszym miejscu. No, w nawiasie możemy powiedzieć, jakby Polska była, Polacy byli w takiej rozsypce długiej jak oni, gdzie by teraz tych Polaków szukać? Jakimi wy byście byli? Szczęśliwy jestem, że należę do najnieszczęśliwszego narodu na świecie. Narodu, którego Tora, czyli Pięcioksiąg, uosabnia najwyższą moralność i najpiękniejsze ze wszystkich praw. Ta Tora stała się jeszcze bardziej świętą i jeszcze bardziej wieczna przez to, że ją wrogowie profanowali i sponiewierali. Sądzę, że człowiek narodził się Żydem, tak jak inny narodzi się artystą. Uwolnić od tego się nie można. To jest Boży przywilej w nas, który nas uczynił wybranym narodem. Kto tego nie rozumie, ten nigdy nie zrozumie sensu naszej martyrologii. Teraz mówi, wiedzie spór z Bogiem. Ty mówisz, może zagadnienie kary i zadośćuczynienia teraz nie istnieje? Tyś tylko oblicze swe odwrócił i pozostawiłeś nas własnemu losowi. Czy nieprawda, co on tu napisał? Tyś odwrócił oblicze, zostawiłeś nas swojemu losowi. Chcę się ciebie zapytać, Boże, a to pytanie to spala mnie ogniem pożerającym. Co się jeszcze ma stać, abyś oblicze swe znowu ku nam zwrócił? Chcę ci jasno i otwarcie powiedzieć, że my teraz więcej niż w każdej innej epoce naszej nieskończonej drogi cierpień, my maltretowani, gwałceni, uduszeni, żywcem pogrzebani, żywcem spaleni, my obrażani i poniżani, my milionami mordowani, my mamy prawo wiedzieć, gdzie leżą granice twojej cierpliwości. Jeszcze ci chcę powiedzieć, nie naciągaj zbytnio sznura, bo może, co nie daj Boże, pęknąć. Pokuszenie, przed którym nas postawiłeś, jest tak ciężkie, że powinieneś i musisz tym z Twego narodu przebaczyć, którzy w nieszczęściu i zwątpieniu od Ciebie się odwrócili. Nie mogę Ciebie chwalić za czyny, które tolerujesz. Błogosławię jednak i chwalę Ciebie za Twą straszną wielkość, która musi być przepotężna, skoro nawet to, co teraz się dzieje, nie robi na Tobie wrażenia. I właśnie dlatego, że Ty wielkim jesteś, a ja tak mały, proszę Cię, ostrzegam Cię dla imienia Twego, przestań objawiać swoją wielkość przez karanie nieszczęśliwych. Najpóźniej za godzinę będę złączony z żoną i dziećmi i z milionami ze swego narodu w lepszym świecie, gdzie nie ma już zwątpień i gdzie Bóg jest jedynym władcą. Umieram spokojnie, ale nie zaspokojony. Pobity, ale nie jako desperat. Wierzący, ale nie modliciel. Zakochany w Bogu, ale nie ślepy potakiwacz. Szedłem za Nim, nawet gdy mnie od siebie odtrącił. Wypełniałem Jego przykazania, nawet gdy mnie za to karał. Kochałem Go i byłem z Nim i w Nim zakochany. Choć mnie do ziemi ponieża, choć mnie na śmierć zamęczył, choć mnie uczynił przedmiotem hańby i drwiny. Mój rabi opowiadał mi często historię o pewnym Żydzie, który na małej łódce uciekł z żoną i dzieckiem przez morze z rąk inkwizycji ku kamienistej wysepce. Piorun z nieba zabił żonę. Przyszedł huragan i wrzucił dziecko do morza. Sam jeden, nędzny jak kamień, nagi i bosy, pędzony wichurem niepokojony przez grzmot i błyskawice z rozczochranymi włosami, ręce ku niebu wznosząc, szedł żyć swoją drogą dalej na pustynnej wyspie i tak mówił do Boga. Boże Izraelski, uciekłem na tę wyspę, by Ci móc służyć, przykazania Twoje pełnić, imię Twoje święcić, ale Ty wszystko uczyniłeś, abym w Ciebie nie wierzył. Gdybyś sądził, że to Ci się uda, aby mnie z drogi mojej odwieść, to powiadam Tobie, Boże mój, Boże ojców moich, to Ci się nie uda. Możesz mnie smagać, możesz mi zabrać to, co mam na świecie najlepszego i najdroższego. Możesz mnie torturować na śmierć. Zawsze będę w Ciebie wierzył. Zawsze będę Cię miłował na przekór Tobie samemu. Oto są moje ostatnie słowa do Ciebie. Mój gniewny Boże, to Ci się nie uda. Uczyniłeś wszystko, abym w Ciebie nie wierzył, abym w Ciebie zwątpił. Lecz ja umieram tak samo, jak żyłem, w mocnej jak skała wierzę w Ciebie. Niech będzie pochwalony na wieki Bóg umarłych, Bóg zemsty, Bóg prawdy i zakonu, który niebawem znowu oblicze swe ukaże światu i poruszy fundamenty Jego wszechmocnym swym słowem. Słuchaj, Izraelu, przedwieczny jest naszym Bogiem, przedwieczny jest jeden. O, proszę braterstwa, to jest wspaniałe oświadczenie Żyda, który nie rozumie dróg Bożych, który znosi karanie, które Bóg na niego dozwolił, ale który nie rozumie i posądza Boga, że Bóg nie ma serca, że Bóg tylko jest potęgą, która kruszy i niszczy i każe. Tymczasem przyjdzie czas jednakowo, że oni zrozumieją tak, jak Pismo Święte mówi. I ten, który Bogu takie wymówki robi, w końcu zrozumie, że Bóg jest lepszym niż on go rozumiał. Zrozumie również, że to karanie, jakie on przechodził, to jest karaniem, które się należy jemu i całemu narodowi żydowskiemu za to, że oni zabili jednorodzonego Syna Jezusa Chrystusa, przybiwszy go do krzyża. Proszę braterstwa, ale ta gorliwość to w nich jest. Oni są w Bogu, że tak powiem, zakochani, tak jak on mówi, choć nie rozumią tego, ale widzą, że innej drogi na nich nie ma, dla nich nie ma, tylko ufać Bogu bez względu, jakie są Jego plany względem nich. Proszę braterstwa, święty Paweł w tymże 11 rozdziale listu do Rzymian od 12 do 15 mówi całą tą tajemnicę, dlaczego Żydzi zostali odrzuceni, co z tego wyszło. A ponieważ upadek ich jest bogactwem świata, a umniejszenie ich bogactwem pogan. Co to znaczy umniejszenie? To znaczy, że z całego narodu tylko jednostki weszły do tego błogosławionego, że tak powiemy, grona nasienia abrahamowego, duchowego. Umniejszenie ich bogactwem pogan, jakoż daleko więcej ich zupełność, albowiem mówię wam poganom, iżem ja jest apostołem pogan, usługiwanie moje zalecam. A zażbym jako ku zawiści, czyli ku zazdrości, pobudził ciało moje. Co to znaczy ciało moje? To znaczy moich rodaków według ciała, z którymi ja się czuję jak jeden człowiek. I zbawiłbym niektóre z nich, to znaczy chociażby niektórych z nich pociągnąć do Chrystusa. Albowiem jeśli odrzucenie ich jest pojednaniem świata, cóż będzie przyjęcie ich? Tylko ożycie od umarłych. A więc jeżeli ich niepowodzenie stało się powodzeniem świata, to czymże będzie ich powodzenie? To będzie już takim źródłem błogosławieństw dla świata nieprzebranym, a tym najwyższym wyrazem tego będzie co? Wzbudzenie umarłych i restytucja, naprawienie wszystkich rzeczy. Proszę braterstwa, święty Paweł jeszcze w tymże liście do Galatów w 3 rozdziale od 14 to mówi w taki sposób. 14 wiersz. Aby na pogan błogosławieństwo abrahamowe przyszło w Chrystusie Jezusie i abyśmy obietnicę ducha wzięli przez wiarę. Nie przez uczynki zakonu zbawiony człowiek. Nie przez słuchanie się nawet swego sumienia, ale przez wiarę objawioną, wiarę w Jezusa Chrystusa, jako tego, który jako wyraz łaski Bożej przyszedł do nas. I ktokolwiek tą łaskę przyjmuje, to z wiary żyć będzie. Święty Paweł jeszcze w tymże rozdziale 11, a w wierszu od 25 mówi tak. Słowa ciekawe, bo dają nam pewien okres, w którym możemy się orientować, gdzie łaska miała na Izraela spłynąć. 11 rozdział od 25 do 27. Bo nie chcę, abyście nie mieli wiedzieć, bracia, tej tajemnicy, żebyście nie byli sami u siebie mądrymi i zatwardzenie szczęści przyszło na Izraela, póki by nie weszła zupełność z pogan. A tak wszystek Izrael będzie zbawiony, jak napisano. Przyjdzie z Syjonu Wybawiciel i odwróci niepobożność od Jakuba. A toć będzie przymierze moje z nimi, gdy odejmę grzechy ich. To będzie te błogosławione nowe przymierze, gdy Bóg odejmie grzechy ich. Ale w jakim to czasie będzie? To jest tajemnicą, że te zatwardzenie, to znaczy niepojęcie, niezrozumienie dróg Bożych na czasie jest tylko do pewnego czasu, a zupełność Kościoła z pogan zajmie pełne miejsce w Kościele Chrystusowym, a liczba ta jest 144 tysiące. My wiemy z nauk wiernego sługi, danych nam w ostatnim czasie, że zupełność z pogan, czyli pełna liczba Kościoła Chrystusowego skończyła się wtedy, gdy dwójnasób Izraela się skończył. Tak jak naród żydowski miał 1845 lat swojej egzystencji od śmierci Jakuba aż do śmierci Jezusa Chrystusa, tak od śmierci Jezusa Chrystusa 1845 lat, tak zwany misznek dwójnasób, skończyło się w roku 1878. I my rozumiemy, że od tego czasu to pełna liczba Kościoła jest z tymi, którzy zostali wzbudzeni w niebie, z tymi, którzy są na ziemi, jest 144 tysiące. Dlatego też nasz Zbawiciel, który raz obecny, jest zilustrowany w tej przypowieści, że gdy dom był pełny już tych gości sprowadzonych, zaproszonych na ucztę, wtedy przyszedł król i zaczął lustrować obecnych i znalazł jednego człowieka nieodzianego szatą weselną i kazał go usunąć. To pokazuje, że od czasu, w której obecności Pan przeprowadza selekcję i tych, którzy byli w szacie weselnej, ale ją zwrócili, zgrzeszyli przeciwko okupowi, jakim był jeden z nich, Barbur, i inni. I w ten sposób wypełniła się w pierwszym znaczeniu jakoby zupełność pogan. Zgadzamy się z myślami podanymi przez wiernego sługę, lecz i możemy równocześnie zauważyć, że łaska dla Izraela, pewien rys łaski już wtedy się rozpoczął, gdy w tym sensie zupełność pogan, że tak powiem, się skończyła. W początkowym sensie. Dlaczego? Bo łaska zaczęła wracać do narodu wtedy, gdy Lord Dinkelfeld na zjeździe narodów w Berlinie wyjednał, ponieważ to był premier angielski, wyjednał jednakowoż, na co narody się zgodziły, pewne ustępstwa na korzyść Izraela, żeby mógł wracać do Palestyny, jak również pewne ulgi dla Izraelitów będących w swoim właśnie kraju, to znaczy w Palestynie. Ponieważ tam Turcja obejmowała rządy, wobec tego te narody wpłynęły, ażeby Turcja uczyniła pewne udogodnienia dla Żydów tam będących. Dla nas jest to pierwsza jaskółka i znak, że na terenie międzynarodowym spełniło się proroctwo odwój na sobie, które ma w sobie dwa aspekty. Jeden, że zupełność pogan została osiągnięta w pewnym sensie i że znakiem tego jest błogosławieństwo dla Izraela, który z powrotem wszedł na drogę przywracania błogosławieństw Bożych, które oni kiedyś przez ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa utracili i byli rozpędzeni między wszystkie narody, a dom ich, czyli Palestyna, miała zostać pusta na cały czas wieku Ewangelii. To się spełniło. Lecz jednakowoż wiemy, że naród żydowski, który odrzucił naszego Zbawiciela, to on odrzucił go od najwyższych aż do najniższych. Wszyscy krzyczeli, żeby Jezusa Chrystusa ukrzyżować. Od kapłanów najwyższych, poprzez władze cywilne, aż do ostatniego człowieka wszyscy krzyczeli: ukrzyżuj go. Dlatego też musimy zrozumieć, że musi przyjść jeszcze dalszy etap, że tak powiemy, rehabilitacji narodu żydowskiego, gdy on przyjdzie do tego, co jest powiedziane u Zachariasza proroka, że oni ujrzą, kogo przewodli, i będą płakać, jak się płacze nad jednorodzonym, który umarł. Przyjdzie taki czas i my wiemy, że wszystko zmierza ku temu, ażeby ten naród znalazł swoje miejsce spoczynku. Powstało już państwo Izrael, a wypadki dalsze będą wskazywać na to, że naród ten coraz bardziej będzie trwał w błogosławieństwach Bożych i w końcu przyjdzie czas, że oni przejrzą, ujrzą, kogo przewodli. Wtedy dopiero zupełność pogan skończy się, gdy ostatni członek ciała Chrystusowego wejdzie poza wtórą zasłonę i wtedy, rozumiemy również, przyjdzie czas całkowitej rehabilitacji i poznania dróg Bożych przez Izraela, który w ten sposób pozna, jakimi drogami Bóg ich prowadził przez cały czas wieku Ewangelii, nawrócą się do Boga i nie prędzej jak przyjmą Jezusa Chrystusa, dopiero z nimi będzie zawarte przymierze nowe, gdy Bóg odejmie grzechy ich. Odjęcie to znaczy, gdy przyjdzie czas restytucji, naprawienia wszystkich rzeczy, to grzechy nie będą przykryte, ale odjęte. A tylko to może być uczynione przez restytucję, przez naprawienie wszystkich rzeczy, co Bóg przepowiedział przez usta wszystkich swoich świętych proroków. Dlatego też my żyjemy w tym czasie, kiedy Izrael otrzymuje łaskę Bożą, ale nie otrzymał jeszcze jej w pełni. Początek tej łaski rozpoczął się z rokiem 1878, a koniec tego będzie w przyszłości. Tak się przedstawia sprawa odnośnie tych, którzy są nasieniem abrahamowym. Formą ziemską, ziemskiego nasienia abrahamowego są Żydzi, którzy nie na wieki zostali odrzuceni, ale odrzuceni do czasu. Zaślepieni dla Ewangelii są wrogami, ale przyjdzie czas, gdy przejrzą, że z powrotem nawrócą się do Boga, ale już na wysokie powołanie będzie za późno. Będą aczkolwiek wspólnie ze starożytnymi prorokami mogli być nasieniem abrahamowym jako piasek na brzegu morskim, jako proch na ziemi. ale już jako gwiazdy niebieskie nigdy nie będą. Z powyższego możemy pewną sumę wyciągnąć, że tekst podstawowy nasz, a jeśliście Chrystusowi, wtedyście nasieniem Abrahamowym, nie do Izraela całości, gdyż oni jako tacy się potknęli, ani do ich potomstwa zaginionego czy też znalezionego, lecz do prawdziwych Izraelitów, o których święty Paweł mówi w liście do Rzymian w 10 rozdziale a 12 wierszu, gdyż nie masz różności między Żydem i Grekiem. Grek jest symbolem wszystkich pogan, bo tenże Pan wszystkich bogaty jest ku wszystkim, którzy Go wzywają. Bóg jest bogaty, On ma tyle łaski, błogosławieństw, że wszyscy, którzy się do Niego zgłoszą, będą obdarowani. I my powinniśmy być tymi, którzy ufają w obietnice Abrahamowe. Tak jak Abraham, on uwierzył Bogu i przyczytano mu to ku sprawiedliwości, tak samo i my, proszę braterstwa, jeśli wierzymy w te rzeczy, nam też będzie przyczytano ku sprawiedliwości. Gdyby nam jakąś rzecz obiecał człowiek bogaty i powiedział, będąc miliarderem, mnie się podobało tobie dać 1 000 000 złotych, a my będziemy biedakami, my sobie powiemy, czy to możliwe, żeby on mi dał 1 000 000 złotych? Ale ja wiem, że ten, który to powiedział, to jest bogaty, on może to dać. Jak również on jest słowny, on słowa na wiatr nie puszcza. To ja mógłbym sobie powiedzieć, no rzeczywiście, ja niegodzien jestem takiej łaski. Skąd się taka łaska wzięła? Ale jeżeli widzę taką osobę, która powiedziała, to ja mówię, no niegodzien jestem, ale ja wierzę, że ty mi to jesteś w stanie dać i możesz. A gdybym ja temu człowiekowi powiedział, no tak, ja się nie czuję godnym. I ja wcale nie wierzę, że ty mi dasz. Ty możesz, ale ja wcale nie wierzę, że ty mi to dasz. Czy to się Bogu może podobać? Nie. Dlatego też, jeżeli Bóg coś obiecuje, choćby to było najbardziej wzniosłe powołanie, a my nie wierzymy w to, to my obrażamy samego kogo? Samego Boga. Bo jeżeli my mówimy, Panie Boże, ja nie jestem godzien, to dobrze, ale jeżeli On obiecał i mówi, ja Ci to chcę dać, to Bogu się podoba ten, który wierzy i ocenia Jego dobre słowo, prawda? Ale Pismo Święte mówi, że Bóg nie tylko obiecał, ale jeszcze co? Przysiął. Dwie rzeczy nieodmienne. Obietnica i przysięga. Jeżeli człowiek w takich warunkach nie wierzy, to on obraża Boga. Dlatego też my powinniśmy być tymi, którzy wierzą. Święty Paweł mówi, jeśliście Chrystusowi. To jest bardzo ważkie słowo, proszę brać. Przecież święty Paweł pisał do zboru, gdzie wszyscy byli już braćmi, prawda? Już nazywali się, już chodzili na regularne zebrania, już mówili sobie bracie i siostro, już wszyscy czuli, że są tymi braćmi, że są automatycznie synami Bożymi, prawda? No bo jak się nazywamy braćmi, to musi być jakiś między nami ojciec, musi być jakaś matka. No a kto jest matką tych wszystkich wierzących? Kto w tej rodzinie? Kto jest matką?
Kto cię nie wala?
Kto jest, a kto jest matką? No w tym znaczeniu. No ale kto jest? No, święty Paweł tłumaczy, że to jest obietnica Abrahamowa. Obietnica Abrahamowa, prawda? To jest to górne Jeruzalem, która jest matka wszystkich nas. Wiemy, że święty Paweł nawet dał pewien przykład ze Starego Testamentu. Abrahama i dwie jego żony. Jedną z żon miał Sarę, prawda? Była piękna niewiasta, ale ona nie miała dzieci. I ona, chcąc boskiej obietnicy dopomóc, dała mu Hagarę. I z Hagary był Izmael, pierwszy syn. Jednak się okazuje, że Bóg nie uznał tego Izmaela. On potem stał się prześladowcą właściwego syna Sary, który się później urodził, Izaaka. I gdy on prześladował, wyszedł, stał się konflikt rodzinny i Sara mówi, wyrzuć niewolnicę i syna jej. I Bóg to poświadczył, mówił, słuchaj głosu Sary swojej, bo nie będzie dziedziczył syn niewolnicy synem wolnej. I święty Paweł tłumaczy, że tymi, którzy są reprezentowani przez Izmaela, którzy pierwsi wyszli na widownię w dziejach ludzkości, to jest właśnie naród żydowski. Że tą niewolnicą, która urodziła naród żydowski, to jest przymierze zakonu, które rodzi w niewolę. Co to znaczy w niewolę? To znaczy, że Żydzi są w takim stanie ujarzmionym, niewolniczym. A co ich spowodowało tą niewolę? Zakon. Podjęli się wypełniać doskonałe prawo Boże, a nie byli w stanie. I raz byli potępieni w Adamie, a drugi raz potępieni byli w zakonie. Kto by nie czynił tych słów zakonu, niech będzie przeklęty. Ale święty Paweł mówi, my jako Izaak jesteśmy synami wolnej Sary, a nie niewolnicy, nie przymierza zakonu. Dlatego też mówię, stójcie w tej wolności, w której Chrystus was wolnymi uczynił, a nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. I dlatego też w pierwotnym chrześcijaństwie był problem. Czy oprócz wiary w Jezusa Chrystusa nie należy czasem się obrzezywać, uczynków zakonu wypełniać? A święty Paweł mówi, że to jest jakoby inna Ewangelia, że oni dali się uwieść i nawet się odwrócili tyłem do tego, który Ewangelię łaski święty Paweł głosił im. Proszę braterstwa, byli to wszyscy bracia, którzy mogli się powoływać na to, że otrzymali Ducha Świętego i mogą sobie mówić, Bogu mogą mówić Abba, a sobie mogą mówić bracie i siostro. Jeżeli on do nich mówi, jeżeliście Chrystusowi, to znaczy on podaje wątpliwość, że pomimo wszystko, pomimo regularnego uczęszczania, nie wszyscy mogą być to Chrystusowi. Jeżeliście Chrystusowi, to znaczy, że być Chrystusowym to coś więcej niż tylko uczęszczać na zebrania, niż przychodzić, niż nieraz i składkę dać. Prawda? Coś więcej. Niż mieć tylko uznanie i poszanowanie u braci. A co to znaczy być Chrystusowym? To znaczy należeć do Chrystusa. Całym ciałem, całym umysłem, wszystkimi siłami należeć do Chrystusa. O, proszę braci, to jest pierwszy stopień. Być Jego własnością. I to nie tylko dziś, nie jutro, nie pojutrze, ale być Jego własnością aż do samej śmierci. Być przejętym Jego duchem. Być Jego sługą. Czynić, starać się Jego wolę. We wszystkich sprawach pytać się, co Chrystus na moim miejscu by uczynił. Nie tylko czynić wolę, ale czynić w Jego sposób. I w każdym czasie, czy to jest dla nas dogodne, czy też niedogodne, czy przyjemne, czy smutne, czy bolesne, czy trudne. Dlatego też święty Paweł odsłania nam rąbek tego właśnie stanu ludzi, którzy są Chrystusowi. W swoim liście do Rzymian w 8 rozdziale, a w wierszu 35 do 39. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czyli utrapienie, czyli ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak wielka musi być miłość tych, którzy w ten sposób przy Chrystusie trwają. Jako napisano dla ciebie, cały dzień zabijani bywamy. Jaki to dzień? Cały wiek Ewangelii, ten dzień przyjemny. Oto teraz dzień zbawienia, mówi święty Paweł. Zabijani bywamy, poczytaniśmy jako owce na rzeź naznaczone. A więc w wieku Ewangelii jest czas tych przyjemnych ofiar, które są zabijane jako owce wspólnie z Jezusem Chrystusem. I święty Paweł mówi, że ciała tych zwierząt, które były ofiarami za grzech, zabijane bywają i są palone za obozem.
Dlatego wynieśmy i my za obóz, znosząc co? Urąganie jego. Nic nie może ani wywyższenie, ani poniżenie, ani teraźniejsze, ani przyszłe rzeczy nie mogą wpłynąć i odłączyć nas od miłości Chrystusowej. Proszę braterstwa, w Ewangelii świętego Marka w 12 rozdziale 28 do 30. A przystąpiwszy jeden z nauczonych w piśmie, słysząc to, że ze sobą gadali, a widząc, że im dobrze odpowiadał, spytał go, które jest najpierwsze ze wszystkich przykazań? A Jezus mu odpowiedział, najpierwsze ze wszystkich przykazań jest, słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jeden jest. Przecież będziesz miłował Pana Boga Twego ze wszystkiego serca Twego, ze wszystkiej duszy Twojej, ze wszystkiej myśli Twojej, ze wszystkiej siły Twojej. To jest pierwsze przykazanie. A które temu podobne to jest? Będziesz miłował bliźniego Twego jako samego siebie. Większego przykazania innego nad to nie masz. A więc Bóg sobie życzy, żeby w tych przykazaniach wszystek zakon i procy zawisnęli. Miłość Boga nade wszystko, a bliźniego jak siebie samego. Boga, proszę braterstwa, i Jezusa Chrystusa, który za nas swoje życie dał. Pewien żołnierz napoleoński cierpiał bardzo, kiedy lekarz opatrywał jego rany i zapuszczał w nie sondę. Lecz stary wojak nie jęczał. Owszem, rzekł do lekarza, może pan szukać w moich ranach, zapuszczać sondę na ich dno. Nie znajdzie pan niczego, tylko miłość do mojego cesarza. O, proszę brać. Oni bardzo miłowali tego Napoleona, który był malutkim człowiekiem. Widzimy, że jak kossak namalował, jak Napoleon stoi tak sobie na górze, a tu na dole pełno tych armat i Polacy w wąwozie samosiery pędzą. Tam, gdzie trzeba było, gdzie był zagrożony front, wystarczyło tylko, że się Napoleon pokazał i przemówił do nich, to wszystko szło na śmierć i zwyciężali wtedy, proszę braci. Oni go tak kochali, że żołnierz umierał, umierający to się uśmiechał i krzyczał jeszcze wiwat cesarz i padał trupem. Wszyscy byli w nim po prostu zakochani. Ale dlaczego? Dlatego, że on był dobry dla swoich żołnierzy. On umiał do nich podejść, on umiał ocenić tego żołnierza, wymagał od nich. Proszę brać, wiemy nawet, że się mówi dużo o Świerczewskim generale. On tak bardzo lubiany był przez żołnierzy. Nawet ja pracuję w fabryce generała Świerczewskiego. A o nim opowiadają pewien szczegół, który nam rzuca pewne światło na to, jak my powinniśmy naszego wodza miłować. Na przykład stał pewien żołnierz na warcie, a to było w okresie wojennym. No wiemy, jak człowiek na warcie śpi, to on, jak na warcie stoi, to nie powinien spać, prawda? Stoi, ale ten generał sobie myśli, sobie tak sobie przeszedł i zauważył jednego żołnierza śpiącego na warcie. Jak podszedł bliżej, to ten żołnierz się obudził, stanął, patrzy, przed nim generał stoi. Teraz będzie miał dopiero. Sam generał, największa szyszka, a on tutaj się spał sobie. Zbladł, struchlał, ale ten podszedł do niego i mówi, co, zmęczeni jesteście, co? Współczuję wam, dajcie karabin i idźcie się przespać. I ten generał stanął na warcie, a żołnierz poszedł i się przespał. Proszę braci, jak to się rozeszło, to ci ludzie miłowali tego generała? Proszę braci, jak najbardziej, bo to był człowiek na poziomie, on rozumiał tego żołnierza. Proszę braci, jest dużo wodzów, którzy umią swoich żołnierzy szanować. Ale my też mamy wodza. Jezusa Chrystusa, o którym święty Paweł mówi, że mamy wodza naszego zbawienia, i musimy patrzeć na Niego, żeby nasze kolana nie osłabły. Że jeżeli będziemy patrzeć na Jego doświadczenia, to my nie osłabniemy wtedy, jak on te sprzeciwianie się grzeszników znosił. Poza tym, on też na wzór tego też stanął na naszym miejscu. Tylko patrzmy, że myśmy, nasze stanowisko było w grobie, a on chcąc nas stamtąd wydobyć, sam stanął tam w grobie i wartę za nas trzymał. Dlatego też my powinniśmy miłować naszego wodza. Jeśli święty Paweł mówi, jeżeliście Chrystusowi, to znaczy, czy jesteście swojemu wodzowi tak oddani, że gotowi byliście życie za niego oddać, tak jak on za nas życie również oddał. To jest wielkie zobowiązanie. Mamy miłować go, Boga i Chrystusa też ze wszystkich sił, z całego serca. To tak jak pewna, to znaczy, że musimy wydawać ze siebie wszystko, co możemy dla sprawy pańskiej. Tak jak pewna dziewczynka, pewien chłopiec, on zawsze się chwalił, mówi, ja swoją mamusię to kocham ze wszystkich sił i z całego serca, mówi. A jak ty kochasz swoją mamusię ze wszystkich sił? A on mówi, my mieszkamy na 5. piętrze, a my mamy węgiel na samym dole. I moja mamusia jest chora, a ja chociaż nie mam siły, to biorę kubełeczek, idę tam na dół, nabiorę tego węgla i chociaż, mówi, nie mam siły, ale się wytężam, serce mnie bije, ale ja mamusi zaniosę tego węgla i mamusia cieszy się, chociaż widzi, że ja mnie to bardzo ciężko. A ja się znów cieszę, że mamusię kocham z całego serca i ze wszystkiej siły. To tak po dziecinnemu, to tak sobie ludzie rozumieją. Ale i my też, na wzór takiego nawet chłopca, też powinniśmy ze siebie wszystko dawać, żeby uczcić naszymi siłami naszego Pana. Być Chrystusowym to znaczy należeć do nikogo więcej, tylko do Chrystusa. I Pan Jezus powiedział, żeby nie służyć dwóm Panom, tylko jednemu. Bo jeżeli jednemu się będzie służył, to drugi będzie go miał nienawiść. Jeżeli się obydwu będzie służyć, to proszę braterstwa, będzie między nimi, między tymi Panami zazdrość. Trzeba jednemu służyć, dwóm Panom. Chyba że tymi dwoma Panami to jest Bóg i Chrystus, to wtedy można tym dwóm Panom służyć, prawda? Ale jeżeli interesy tych dwóch Panów są przeciwne, jeden Pan to diabeł lub mamona, a drugi Chrystus, to wtedy musimy służyć jednemu Panu. Jest to trudność dla należących do różnych ziemskich stowarzyszeń. Bardzo często ziemskie stowarzyszenia mają swoje wyznania i zwyczaje sprzeczne, które obrażają jego wyznania i jego zwyczaje. Ich reguły są światowe bardzo często. Tak jak święty Paweł mówi w liście do Rzymian w 12 rozdziale, a drugim wierszu czytamy. A nie przypodobywajcie się temu światu, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu waszego na to, abyście doświadczyli, która jest wola Boża, dobra, przyjemna i doskonała. Nam potrzeba, żebyśmy nie przypodobywali się temu światu. Bo ten świat ma swoje zwyczaje, swoje rozrywki, swoje przyjemności. I on jest pociągający, a szczególnie w ostatnim czasie. Kto chce się Bogu podobać, nie może się podobać i brać wzoru z tego świata. To jest dla nas bardzo potrzebne. To jest bardzo mądrą zasadą. Te światowe organizacje uważają, że jest mądrą rzeczą przypodobywać się temu światu. Jednakowoż nas Zbawiciel Jezus Chrystus powiedział, że ja was wybrał ze świata. Poświęciłem was w prawdzie, a Słowo Boże jest prawdą. Gdyby was świat znał, to by was miłował. A że was nie zna i mnie nie zna, przeto was świat nienawidzi. A święty Jan nawet mówi w swoim pierwszym liście, w 2 rozdziale 15 wierszu, żebyśmy, może nawet przeczytamy sobie. List świętego Jana, 2 rozdział, a wiersz 15. Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie masz w nim miłości ojcowskiej. A więc świata mamy nie miłować. Aczkolwiek jest kontrujący tekst, który mówi, że Bóg tak świat umiłował, że swojego Syna Jednorodzonego dał, aby każdy, który w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. A to mówi, nie miłujcie świata. To znaczy, nie miłujcie tego porządku rzeczy. Tych rzeczy, które są na świecie, natomiast całą ludzkość, to Bóg w ich nieszczęśliwym stanie umiłował i dał swojego Syna, żeby ich odkupić. Dlatego też świata zamiary, dążenia i sposoby postępowania nie są do naśladowania przez uczniów Jezusa Chrystusa, którzy chcą być chrystusowymi. Jego samolubne instytucje, a nawet choćby przyszło prowadzić swoje interesy w swoim własnym zakresie, zmuszeni jesteśmy nieraz do tego, żeby nie brać udziału w samolubstwie ogólnie będącym. Posłuszeństwo temu rozkazowi jest jednym z rozstrzygających czynników w otrzymaniu nagrody od Pana. A żebyśmy nie dwóch, ale jednemu Panu służyli, to jest Jezusowi Chrystusowi. Proszę braterstwa, to, że mamy nie miłować świata, to nie znaczy, że nie mamy miłować ludzi będących w świecie. Bo Pan Jezus powiedział, żebyśmy swoich nawet nieprzyjaciół, co? Umieli miłować. Miłować Pana to nie znaczy nienawidzieć ludzi. To znaczy również i miłować człowieka. Pierwsi chrześcijanie byli uważani przez pogan za pysznych, bo oddzielali się od świata. Podczas prześladowania w III wieku wybuchła w Kartaginie, czyli w Afryce, zaraza i kto mógł, uciekał z miasta, a w mieście pozostali tylko chrześcijanie. I zajęli się gorliwie tymi poganami, którzy w mieście byli chorymi, padli na tą zarazę. Dlatego też, gdy z powrotem przyszło do normalnego stanu, poganie z tych prowincji z powrotem przyszli, zobaczyli, jak chrześcijanie opiekują się ich chorymi, którzy tam chorowali. I mówią sobie tak, rzeczywiście, myśmy myśleli, że ci chrześcijanie to są gorsi, a oni są lepsi od nas. Pomimo, że w naszych zwyczajach udziału nie biorą, ale umią miłować nas, którzy nawet im tyle przykrości zrobiliśmy. Proszę braterstwa, powyższe uwagi należy stosować tak do świeckich, jak również do religijnych organizacji. Bo nie znaczy, że ktoś jak należy do organizacji jakiejś religijnej, że ta religijna organizacja czyni go już przynależnym do tego nasienia abrahamowego i człowiek jest chrystusowym. Tak jak na przykład wielkie powodzenie w głoszeniu Słowa Bożego ma tak zwany ewangelista Billy Graham na Zachodzie. Tam tysiące ludzi słucha tego człowieka. Tam nieraz całe stadiony są zapełnione. Jak on ewangelizację prowadzi, to tam całe masy przychodzą, no tłumy. Nie zajmują miejsca jeszcze, reszta dużo odchodzi, on potem robi wezwanie, żeby ci, którzy upokorzyli się przed Bogiem, że przychodzili, i oni przychodzą przed Jego estradę i oni się nawracają i tak dalej. Ale pytam się, co to za ruch? On prowadzi ruch tego rodzaju, że on nie daje jakiegoś nowej przynależności poza ramami tych organizacji, które są. Jesteś w kościele rzymskim, bądź w rzymskim. Jesteś protestanckim, bądź protestanckim. Jesteś w jakimś innym, bądź w innym. Nie wyzwala, nie jest to głos ludu mój, wynić z Babilonu. Tylko raczej chcą, żeby ci wierzący tam siedzieli, tylko żeby stali się lepszymi. Proszę braterstwa, jednakowoż możemy zauważyć, że kościoły nie mają prawa i autorytetu przemawiać w imieniu Pańskim. Pan przemawia do dzisiejszego dnia przez Ewangelię i przez apostołów. Denominacje mają swoje artykuły wiary, które bardzo są sprzeczne między sobą, domagają się czasu, wpływów, pieniędzy na popieranie ich błędnych nauk. Proszę braterstwa, lecz my wiemy, że tego rodzaju sekciarskie systemy nie mogą dać prawdziwej wolności i uczynić Chrystusowym człowieka wierzącego. Są to, raczej powiedzieć tak, organizacje, które mają ograniczony pogląd widzenia, nie pozwolą więcej widzieć człowiekowi. A nawet chińskie przysłowie mówi, że kto patrzy na niebo ze studni, to mało widzi. No dużo tego nieba ze studni, jak będzie patrzył, zobaczy kawałek tylko. Tak samo są te organizacje. Mają swój punkt widzenia i koniec. My nie możemy należeć do tych sekciarskich organizacji, ale raczej mieć szeroki pogląd na całe Pismo Święte, nie być w takim krótkim łożu, o którym właśnie Izajasz prorok mówi, że będzie krótkie łoże i krótkie przykrycie. W tych organizacjach dla dzieci Bożych rozwiniętych miejsca nie ma. Dlatego też lud Boży ma stamtąd wyjść, jeżeli chce być Chrystusowym, żeby czasem nie wziął uczestnictwa w grzechach i nie wziął splach, które mają przyjść na Babilon. W końcu, kto chce być Chrystusowym, musi być sługą Chrystusowym, a nie sługą swojego ja, nie sługą swojej woli i upodobaniom, teoriom i filozofii. Pamiętajmy, że kto chce być Chrystusowym, to nie może być znów ambitnym człowiekiem i swojej woli, swojej chuci służyć. Prawda? Bo Pismo Święte mówi, że ci, którzy za Chrystusem idą, to muszą być ścięci. A co to znaczy ścięci? Muszą mieć obciętą głowę, a na miejsce swojej głowy mają głowę kogo? Chrystusa. Dlatego też, kto chce być Chrystusowym, nie może być sługą swoim. Ani woli i upodobaniom swoim i innych ludzi. Bo można wyjść, można być, prawda, sługą ludzkich spraw. Ma być uczniem Chrystusa, ale mądrość w szkole Chrystusowej, że tak powiem, zdobywa się za cenę opinii głupca. Ten, kto chce być mądrym w Chrystusie, to u ludzi będzie traktowany jako mądry czy jako głupi? Raczej jako głupi. Dlatego też ma się stać tym naczyniem próżnym, który by umysł swój umiał wypróżnić ze swoich teorii, ze swojej ambicji. Ma być umarły dla siebie, a żywy dla kogo? Dla Chrystusa. Czy takich, którzy w ten sposób są Chrystusowi, całkowicie oddani, czy dużo jest takich? Musimy powiedzieć, że wśród tych, którzy się do Chrystusa przyznają, bardzo mało jest tych, o których święty Paweł mówi, jeźliście Chrystusowi. W tym najwyższym stopniu oddani. Pan Jezus nawet powiedział, że ich niedużo będzie, bo powiedział, nie bój się o maluczkie statko, albowiem się upodobało Ojcu dać wam królestwo. A w pieśni 191 nawet śpiewamy, nie należę już do kogo? Do siebie. Nie należę już do siebie. Co znaczy, jeśli wiemy już, kto jest Chrystusowym, co znaczy nasieniem Abrahamowym? Jeśliście Chrystusowi, tedyście nasieniem Abrahamowym. Proszę braterstwo, obietnica dla nasienia była dana w bardzo ważnym momencie. Wtedy, kiedy Abraham dał szczyt swojej wiary. A kiedy to było? Gdy Abraham otrzymał tego długo oczekiwanego syna, który mu w starości jego żony przyszedł, to wtedy Bóg pisze, kusi Abrahama i mówi, zabij swojego syna na ofiarę. Proszę braci, tu była próba. Co ten, a Bóg tylko obserwuje serce Abrahama, co ten Abraham uczyni teraz? Bo z tym Abrahamem to Bóg robił doświadczenia. Raz mu takie doświadczenie, raz takie, raz jeszcze inne i Abraham zawsze wychodził z tego zwycięsko. Ale jak Abraham teraz wyjdzie, jeżeli mu każe zabić syna? A przedtem przecież było powiedziane, jak był wyrzucony Izmael, że w Izaaku będzie nazwane nasienie, prawda? W Izaaku, nie w Izmaelu. To znaczy, że Izaak musi dorosnąć, Izaak musi mieć żonę, musi mieć dzieci, i w ten sposób te dzieci będą liczne i stanie się obietnica Abrahamowa. A teraz jak Bóg każe Izaaka zabić, o którym powiedział, że w jego nasieniu będzie, to jakżeż teraz Abraham wyjdzie z tego zwycięsko? No to znaczy Bóg obiecuje, a potem przekreśla i każe wierzyć. A jak Abraham wyszedł z tego? Abraham sobie wyszedł tak. Jeżeli Bóg powiedział, że on w Izaaku będzie nasienie, a teraz mi każe go zabić, no to przecież ta poprzednia rzecz nie może być zlikwidowana przez tą drugą. To znaczy, że ja go dzisiaj zabiję, a po jakimś czasie Bóg go wzbudzi i wypełni to wszystko, co tam obiecał. I dlatego też, gdy bierze noża i zabija swojego syna, to Bóg już wtedy przejrzał Abrahama, że on jest na wskroś, ufa bezwzględnie Bogu, że Bóg jest w stanie umarłych wzbudzić. Dlatego święty Paweł mówi, że on przyjął swojego syna jako zmartwychwstałego. Ale czy wtedy go przyjął jak zmartwychwstałego, jak Bóg powiedział, masz tam baranka, a ty go weź? Nie. On go już przedtem, zanim nóż podniósł, to on go przyjął jako zmartwychwstałego. Bo on już w swoim umyśle rozsądził, ja go zabiję, a Bóg go wzbudzi. I on go przyjął jako żyjącą istotę, chociaż go na chwilę zabije. No, nie mniej, jego serce ojcowskie bardzo się cieszyło, że on nie potrzebował zabijać tego noża, zanurzać w tym synu, że znalazł się baranek. Był wdzięczny Stwórcy, że pomimo wszystko zaoszczędził mu takiego trudnego i ciężkiego aktu bolesnego. Proszę braterstwa, to pokazuje na wielką miłość ojcowską, który swojego jednorodzonego syna daje, a przyjmuje go jako zmartwychwstałego, bo go potem budził. Ale ten akt bezwzględnej wiary i posłuszeństwa abrahamowego tak przejęły Boga, że Bóg mówił, no już teraz to ci będę błogosławił, przysięgam przez samego siebie, że twoje nasienie odziedziczy bramy nieprzyjaciół twoich i obietnica się spełni. Proszę braci, to była wspaniała obietnica. Radosna nadzieja. To była Ewangelia już, tak jak my się cieszymy, to już Abraham cieszył się tą Ewangelią. Jak w liście do Galatów w 3 rozdziale nawet ten wyraz Ewangelia już jest użyty w Starym Testamencie, proszę dać. W liście do Galatów 3 rozdział, a wiersz od 6 do 9 czytamy tak. Tak jako Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu to ku sprawiedliwości. Widzicie tedy, że ci, którzy są z wiary, ci są synami Abrahamowymi. A opatrzywszy to pismo i z wiary Bóg usprawiedliwia pogan, przedtem opowiedziało Abrahamowi, iż w tobie będą błogosławione wszystkie narody ziemi. A tak ci, którzy są z wiary, dostępują błogosławieństwa z wiary Abrahamowi. Wyraz opowiedziało, przedtem opowiedziało, jest przetłumaczone z wyrazu proewangelizator. Czyli to jest pierwsza, pierwotna Ewangelia opowiadana. To znaczy, że ta Ewangelia była najpierw opowiedziana Abrahamowi. Że w nasieniu jego będą błogosławione, to jest radosna wieść, że będą błogosławione. Nie pójdą do piekła i spalą się, ale wszystkie narody będą błogosławione. Dlatego też ta obietnica jeszcze się nie spełniła. Ani w wieku żydowskim, ani w wieku Ewangelii, bo nasienie abrahamowe jest prześladowane. Jest nieuznane aż dotąd. Jeszcze jest tajemnicą dla świata. A przyjdzie czas, że to nasienie błogosławione będzie objawione i wtedy będą cieszyć się chwałą wspólnie z Zbawicielem w jego sławnej epifanii apokalipsy. Rodzaje jeszcze nie dostąpiły tego. Lecz pamiętajmy, teraz już możemy otrzymać to błogosławieństwo, ale przez wiarę dla tych, którzy mają uszy do słuchania. Którzy wierzą w te wspaniałe obietnice, że cały świat będzie błogosławiony. Głuchy jest najbardziej ten, który może słyszeć, a nie chce słyszeć. Proszę braterstwa. To znaczy słyszeć zupełnie i wyraźnie. To znaczy, że uznawać, że cały świat jest potępiony w Adamie, a odkupiony w Jezusie Chrystusie. Że jako skutek tego przyjdzie czas naprawienia wszystkich rzeczy. że ludzie poznają Boga od największego aż do najmniejszego, że będzie ustanowione przymierze nowe, w ramach którego narody otrzymają życie i błogosławieństwo doskonałości Adamowej. Kto zrozumiał, że jeden za wszystkich umarł, ten nie może już sobie żyć, ale musi żyć temu, który go umiłował. Czytamy o tym w drugim liście świętego Pawła do Koryntów, w 5 rozdziale, a wierszu 14 i 15. Albowiem miłość Chrystusowa przyciska nas, jako tych, którzyśmy to osądzili, iż ponieważ jeden za wszystkich umarł, wtedy wszyscy byli umarli, a że za wszystkich umarł, aby ci, którzy żyją, już więcej sobie nie żyli, ale temu, który za nich umarł i wzbudzony jest. To jest dla nas hasło na dziś, nie tylko na tą chwilę, żebyśmy żyli Chrystusowi jako Chrystusowi. Im wierniejszymi będziemy, tym więcej Bóg da nam wyrozumieć. Tak jak w pierwszym liście do Koryntów, w 2 rozdziale i 9 i 10 wierszu mówi tak. Ale opowiadamy, jako napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i na serce ludzkie nie wstąpiło, co nagotował Bóg tym, którzy Go miłują. Ale nam to Bóg objawił przez Ducha swego, albowiem Duch wszystkiego się bada i głębokości Bożej. My możemy się cieszyć, że Bóg nam dał zrozumieć tą pełnię błogosławieństw obietnicy Abrahamowej, a jeżeli tą rzecz rozumiemy, to nie inaczej, tylko jak święty Paweł mówi, przez Ducha. Duch Boży musi być w nas, skoro rozumiemy te rzeczy, iśmy się poświęcili, oceniamy i pragniemy podobać się Chrystusowi. Dlatego też, jeśliśmy Chrystusowi, jeśliśmy, wtedyśmy nasieniem Abrahama, a według obietnicy dziedzicami, a jeśli dziedzicami, to Chrystus, to współdziedzicami z Jezusem Chrystusem, abyśmy z Nim cierpiąc mogli z Nim również i królować, to jest moim życzeniem, aby stało się naszą własnością teraz i na zawsze, czego braterstwo z tego serca życia, jak jest sobie, i na tym kończę.
Dziękujemy. Na zakończenie naszego zebrania śpiewamy pieśń numerem 28.
Yeah.
Zakończymy nasze zebranie z modlitwą z bratem Tadeuszem.
O Boże nasz Wszechmogący, który zamieszkujesz niebiosa, a powiele Twojej świętej imię. Jeszcze raz obecnie prosimy nasze serca ku Tobie z serdecznym podziękowaniem za wszystkie błogosławieństwa, jakimi choni nas obdarzyłeś, za te, które wyrozumiewamy i za te, które jeszcze w małości naszej nie jesteśmy w stanie wyrozumieć, a które otrzymujemy każdy dzień i każdej chwili od Ciebie. Ale nade wszystko dziękujemy Ci za drogiego Syna Twego, którego zesłałeś tu na ten padł ziemski, aby On zakosztował największego poniżenia i również i śmierci, ażeby przez to przywieźć nas do Ciebie. Dlatego też zwracamy się do tronu łaski Twojej w Jego drogim imieniu racz błogosławić nam, abyśmy dobrze rozumieli Słowo Twoje święte. Dziękujemy Ci, żeśmy dotychczas zrozumieli, że jesteś Bogiem wielkiej miłości. Chociaż sprawiedliwość jest gruntem stolicy Twojej, ale tak umiłowałeś świat, że Syna swego jednorodzonego dałeś, ażeby każdy, który w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Dziękujemy Tobie za Twoje wspaniałe obietnice dotyczące nasienia Abrahamowego i za to, że w Jego nasieniu będą błogosławione wszystkie rodzaje ziemi. Otrząsamy się ze wstrętem od tych diabelskich doktryn, które uwłaczały Twojemu imieniu, który jesteś miłością. Racz błogosławić nas, abyśmy w zrozumieniu Twojej świętej prawdy mogli wytrwać, jak również mieli usta otwarte do powiadania tej radosnej nowiny wszystkim, którzy mają uszy do słuchania. Racz błogosławić wszystek lud Twój, który z Tobą uczynił przymierze przy ofierze. Racz błogosławić nas we wszystkich naszych trudnościach, niedomaganiach, a my ze swej strony starać się będziemy wszystko czynić, ażeby Twoje święte imię, które godne jest uwielbienia Jezusa Chrystusa, mogło być w naszym życiu uczczone. Błogosław, niech Twoje święte królestwo przyjdzie jak najprędzej, otrze wszelką łzę z oczu ludzkich, a błogosławieństwo, które raczyłeś przez nasienie Abrahamowe zesłać na cały rodzaj ludzki, niech będzie wkrótce udziałem. Niech lud Twój cieszy się błogosławieństwem, jakie dałeś mu teraz przez wiarę i w przyszłości rzeczywistym, i cała ludzkość niech skłoni przed Tobą jako przed Królem Królów i Panem Panów i odda Tobie wielką cześć i chwałę. To jest pragnieniem naszych serc i to niech się stanie. O to Cię prosimy przez drogiego Zbawcy i głowy Kościoła Jezusa Chrystusa. Amen.
Amen. Amen.